Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 5 stycznia 2024 roku. Raport z frontu powstaje dzięki Państwa wsparciu i Państwa zaangażowaniu. Za każde udzielone nam do tej pory wsparcie finansowe serdecznie Państwu dziękuję i przypominam o możliwości udzielenia nam wsparcia poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl/nowylat. Proszę również Państwa na początku o polubienie i skomentowanie tego nagrania, czym pomogą nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców i rozwijaniu naszej działalności. A po tym wstępie możemy już przechodzić do omówienia sytuacji na Ukrainie. Ostatni tydzień obfitował w bardzo szerokie działania lotnicze, działania powietrzne właściwie obu stron. Rozpoczniemy jak zwykle od omówienia ostatnich działań Federacji Rosyjskiej. Nad ranem 30 grudnia Rosjanie przeprowadzili uderzenie lotnicze z wykorzystaniem około 10 szahedów, jak i również pojedynczych pocisków balistycznych typu Iskander bądź S-300, a także pojedynczych pocisków H-59M. Z kolei w nocy z 30 na 31 grudnia Rosjanie użyli 49 szahedów. Atakowano przede wszystkim cele w pobliżu linii frontu. Tu nastąpiła dosyć znacząca zmiana, bo jak do tej pory wcześniej Rosjanie używali szahedów do atakowania celów na dalekim zapleczu frontu. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu 21 z tych 49 szahedów. Wreszcie w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, a więc w noc sylwestrową, Rosjanie użyli aż 122 szahedów, chociaż niektóre źródła mówiły o 90 maszynach. Jednak wiarygodne źródła, w tym oficjalne źródła, oficjalne kanały ukraińskie potwierdziły tą większą liczbę. Ukraińcy jednocześnie poinformowali o zestrzeleniu 87 spośród tych 122 szahedów. Największe uderzenie lotnicze ze strony rosyjskich sił powietrznych miało jednak miejsce w nocy z 1 na 2 stycznia i również 2 stycznia nad ranem, kiedy tak naprawdę zostało ono zintensyfikowane. Po raz kolejny doszło do uderzenia z wykorzystaniem wielu środków napadu lotniczego. Działania rosyjskie rozpoczęły się nad ranem, kiedy to z kierunku południowo-wschodniego Rosjanie zaatakowali przy użyciu 35 szahedów. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu wszystkich bezzałogowców, jednak ich celem, jak się wydaje, było jedynie zmapowanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i związanie ją właśnie poprzez konieczność zlikwidowania nadciągających z południowego wschodu szahedów. Następnie około godziny 6 rano czasu lokalnego w dwóch falach po 8 bombowców bądź też osobno 16 bombowców strategicznych typu Tu-95MS wystrzeliło co najmniej 70 pocisków manewrujących różnych typów H-55 czy H-555, a z rejonu Morza Czarnego rosyjski okręt podwodny dodatkowo wystrzelił jeszcze 3 pociski typu Kalibr. Zaś około 7:30, a więc 1,5 godziny później, gdy pociski manewrujące wystrzelone znad Federacji Rosyjskiej zaczęły zbliżać się do swoich celów na Ukrainie, w powietrze poderwano rosyjskie samoloty MiG-31K, które wystrzeliły pociski typu Kinjal w liczbie 10 sztuk. Dodatkowo, symultanicznie Rosjanie wystrzelili 12 pocisków balistycznych typu Iskander, jak i również z wyrzutni S-300 w trybie awaryjnym ziemia-ziemia w trybie balistycznym. Atak został zakończony wystrzeleniem z samolotów Su-35 czterech pocisków przeciwradarowych H-31P. Jeżeli chodzi o aktywność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i o informacje, które oficjalnie strona ukraińska przekazała, to Kijów twierdzi, iż spośród 10 wystrzelonych kinżałów ich obrona przeciwlotnicza zdołała zestrzelić wszystkie 10 pocisków. Oczywiście można mieć spore wątpliwości co do tych oficjalnych danych przekazywanych przez Kijów. I sam je niejednokrotnie miałem, jak i również w wypadku tego raportu ukraińskiego, moje wątpliwości nadal istnieją. Nie ulega jednak również wątpliwości to, iż Rosjanie za cel ataku kinżałami obrali ukraińską stolicę Kijów, który jest miastem najlepiej przygotowanym do obrony, jest miastem z najbardziej rozbudowaną obroną przeciwlotniczą. Do Kijowa bronią baterie systemu Patriot. Nie oznacza to oczywiście, że Ukraińcy musieli zestrzelić wszystkie 10 kinżałów, ale fakt tego, iż leciały one wszystkie na Kijów, fakt tego, że mieliśmy tam kilka baterii Patriotów, powoduje, iż prawdopodobieństwo zestrzelenia wszystkich tych pocisków po prostu wzrasta. Dodatkowo Ukraińcy poinformowali, że spośród tych co najmniej 70 pocisków manewrujących wystrzelonych z rosyjskich bombowców Tu-95 udało im się zestrzelić 59 z nich. Jak wspomniałem wcześniej, poinformowali również o zestrzeleniu wszystkich 35 szahedów. Zaś jeżeli chodzi o pociski manewrujące typu kalibr, to i w tym wypadku Kijów poinformował o zestrzeleniu wszystkich, a więc trzech, które wystrzelono z rosyjskiego okrętu podwodnego. Dużo gorzej, według tych oficjalnych raportów, poszło Ukraińcom zwalczanie pocisków balistycznych, bo spośród 12 wystrzelonych przez Rosjan nie udało im się zestrzelić żadnego. Tym samym efektem zakończyły się dla Ukraińców próby zestrzelenia pocisków przeciwradarowych, bo spośród czterech wystrzelonych żaden nie został zestrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Z całą pewnością doszło do porażenia celów w ukraińskiej stolicy i w jej bliskim otoczeniu, co potwierdzają liczne materiały filmowe, jak i zdjęciowe. Nie znamy jednocześnie tych rzeczywistych skutków rosyjskiego nalotu, rosyjskiego uderzenia powietrznego i z całą pewnością nie poznamy realnych skutków rosyjskich uderzeń powietrznych, co oczywiście związane jest z obowiązującą na Ukrainie cenzurą związaną z działaniami strony przeciwnej, z rosyjskimi uderzeniami lotniczymi. Nie ulega jednak wątpliwości, że Rosjanie odnieśli pewne sukcesy, jeżeli chodzi o uderzenia w ukraińską sieć elektroenergetyczną, gdyż przez pewien czas ćwierć miliona mieszkańców ukraińskiej stolicy było pozbawionych energii elektrycznej. Podobna sytuacja dotyczyła niektórych dzielnic Charkowa. Na marginesie informacji o rosyjskich uderzeniach rakietowych bądź też powietrznych wspomnieć należy o tym, iż w ostatnich dniach potwierdzono, iż Rosjanie do ataków na cele na Ukrainie wykorzystują również pociski balistyczne sprowadzone z Korei Północnej. Już jakiś czas temu potwierdzono informację co do tego, że Rosjanie importowali z Korei Północnej pociski artyleryjskie, jak i pociski moździerzowe, ale informacje o przekazaniu przez Koreę Północną Federacji Rosyjskiej pocisków balistycznych były niejawne. Potwierdzono informację, iż Rosjanie użyli koreańskich pocisków balistycznych KN-23, które są po prostu co do zasady kopią rosyjskiego Iskandera, do uderzeń na cele na Ukrainie w dniach 29 grudnia i 2 stycznia. Pocisk ten o zasięgu maksymalnym do 690 km jednocześnie przenosi głowicę o masie pół tony. 29 grudnia Rosjanie wystrzelili co najmniej jedną północno-koreańską rakietę balistyczną. Pocisk ten nie wyrządził większych szkód i rozbił się w otwartym polu w rejonie obwodu zaporowskiego. 2 stycznia Rosjanie wystrzelili kolejny pocisk również w rejon Zaporoża. Ponadto potwierdzono informację, iż podobny pocisk został odnaleziony, a raczej jego szczątki w okolicach Charkowa. Widzimy więc wyraźnie, że Rosjanie importują już nie tylko pociski artyleryjskie, ale również pociski balistyczne. Wiele mówiło się o tym, iż potencjalnie Iran mógłby chcieć przekazać Moskwie własne pociski balistyczne, ale jak do tej pory Irańczycy ograniczyli się do przekazywania szahedów bądź też pocisków artyleryjskich w niewielkiej liczbie. Teraz widać wyraźnie, że Moskwa zacieśnia swoje relacje w wymianie uzbrojenia z Koreą Północną. Pojawiają się informacje, że w zamian za przekazanie pocisków balistycznych Federacja Rosyjska miałaby być gotowa do eksportu do tego państwa własnych samolotów. Może to oczywiście świadczyć o tym, że Rosjanie mają problemy, jeżeli chodzi o zaopatrywanie własnych wojsk właśnie w pociski balistyczne. Niezależnie jednak od tego, jak optymistycznie czy pesymistycznie będziemy patrzeć na te informacje, nie zmienia to faktu, iż Rosjanie po prostu pociski balistyczne otrzymali. Nie wiemy w jak dużej liczbie, nie wiemy, czy ten proces importu ich z Korei Północnej będzie trwały, czy też jest to jednorazowa operacja mająca bliżej nieokreślone cele, sytuacja będzie z całą pewnością rozwijać się w najbliższym czasie. Na marginesie tych informacji wspomnieć można o danych ukraińskiego wywiadu co do rosyjskich możliwości odtworzeniowych własnego arsenału pocisków manewrujących bądź też pocisków balistycznych. I zdaniem ukraińskiego wywiadu w październiku właśnie Rosjanie byli w stanie wyprodukować 115 pocisków dalekiego zasięgu, w tym 30 pocisków balistycznych Iskander, 12 pocisków skrzydlatych Iskander-K, 20 skrzydlatych pocisków morskich typu Kalibr, a także 40 lotniczych pocisków skrzydlatych H-101, 9 pocisków H-32, a także 4 pociski H-47M2 Kinżał. Nadal dużym problemem dla Rosji jest kwestia obchodzenia sankcji, tak aby uzyskiwać te komponenty, które nie są produkowane w Federacji Rosyjskiej. Przechodzimy więc w drugą stronę i należałoby teraz omówić działania powietrzne Ukrainy. 30 grudnia doszło do pewnego incydentu, można tak to ująć, kiedy to w rosyjskim Biełgorodzie, w pobliżu granicy rosyjsko-ukraińskim, doszło do licznych eksplozji i śmierci od 14 do 20 cywilów. To są oficjalne komunikaty strony rosyjskiej. Pojawiły się informacje, iż miasto zostało ostrzelane przez ukraińską artylerię rakietową. Być może Ukraińcy, wtedy pojawiały się takie informacje, użyli pocisków z wyrzutni BM-30 Śmierć. Jednak dość szybko sama strona rosyjska w oficjalnym komunikacie przekazała informację, iż Białgorod został rzeczywiście zaatakowany, prawdopodobnie przy użyciu bezzałogowców, przy użyciu dronów, i rosyjska obrona przeciwlotnicza prowadziła działania obronne nad miastem, na skutek których na miasto spadły szczątki zarówno tych dronów, jak i pocisków przeciwlotniczych. Nie do końca wiadomo, co było celem Ukraińców, czy było to samo miasto, co byłoby w pewnym wymiarze odpowiedzią na wcześniejsze wielokrotne rosyjskie uderzenia na ukraińskie ośrodki miejskie, czy też Ukraińcy przy użyciu tychże dronów, a być może również pocisków rakietowych, co do tego nie mamy żadnych wiarygodnych informacji, próbowali ostrzelać rosyjskie bazy zaopatrzeniowe, magazyny bądź też ośrodki przemysłowe związane z produkcją na potrzeby rosyjskiej armii. W kolejnych dniach pojawiały się kolejne aktywności ze strony Ukraińców przy użyciu głównie bezzałogowców, ale również ostrzały artyleryjskie przygranicznych miejscowości. Kilkukrotnie ostrzelane miało zostać miasto Szebiekino. Z kolei 4 stycznia Ukraińcy przeprowadzili uderzenie na Półwysep Krymski z wykorzystaniem zarówno powietrznych bezzałogowców, jak i zmodernizowanych pocisków z systemów S-200. Zaatakowano m.in. Eupatorię, Sewastopol, Saki, Czarnomorsk. Eksplozje i aktywność rosyjskiej obrony przeciwlotniczej odnotowano również w pobliżu Noworosyjska w rosyjskim kraju krasnodarskim. Z jednej strony Rosjanie w oficjalnych komunikatach informowali o zestrzeleniu wszystkich ukraińskich środków napadu lotniczego, które znalazły się nad Półwyspem Krymskim. Z drugiej strony zaś nieoficjalne komunikaty ze strony rosyjskiej sugerowały, że na skutek uderzenia ukraińskiego na bazę lotniczą w miejscowości Saki doszło do śmierci 23 rosyjskich żołnierzy, w tym 5 wysokich rangą oficerów oraz 9 funkcjonariuszy sił specjalnych. Jednocześnie również w nieoficjalnych komunikatach rosyjskich pojawiają się informacje o poważnych problemach, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwlotnicze Półwyspu Krymskiego, co spowodowane jest poprzednimi stratami w siłach obrony przeciwlotniczej, które następowały na skutek poprzednich uderzeń z wykorzystaniem czy to pocisków dalekiego zasięgu, czy bezzałogowców, które Ukraińcy prowadzili w ostatnich miesiącach. Ostatnie uderzenie ukraińskie również na kierunku Półwyspu Krymskiego, ale połączone prawdopodobnie z aktywnością na kierunku Białgorodu, trwa w momencie, w którym nagrywam dla Państwa te słowa, a więc w okolicach północy, w nocy z 5 na 6 stycznia 2024 roku. Siłą rzeczy nie jestem jeszcze w stanie przedstawić Państwu skutków tych ukraińskich działań, ale to dosyć długie omówienie przeze mnie działań lotniczych obu stron wskazuje wyraźnie na to, iż ostatnie dni to zintensyfikowanie działań powietrznych przez obie strony. Widać oczywiście ogromną dysproporcję środków i możliwości pomiędzy stroną rosyjską a stroną ukraińską, ale ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne, które utrudniają działania lądowe, obie strony skupiają się właśnie na działaniach powietrznych, które poza wymiarem czysto wojskowym mają również wymiar propagandowo-prestiżowy. Jako, że dotarliśmy do końca omówienia działań powietrznych, możemy przechodzić do omówienia działań lądowych. Zanim jednak to zrobimy, zachęcam Państwa do pozostawienia pod tym nagraniem swojego komentarza i odpowiedzi przez Państwa na pytanie, a mianowicie, czy Państwa zdaniem Rosjanie będą w stanie kontynuować przez najbliższe tygodnie proces szerokich uderzeń lotniczych, przypominających te działania, które Rosjanie prowadzili zimą 2023 roku. A teraz przechodzimy do omówienia sytuacji na lądzie. Jeżeli chodzi o obszar ujścia Dniepru, zwłaszcza w okolicach miejscowości Krynki, to tu sytuacja nie uległa większej zmianie. Rosjanie po niedługiej przerwie wznowili intensywne bombardowania z wykorzystaniem bomb szybujących. Mamy tutaj brak aktywności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej dalekiego zasięgu, gdyż Rosjanie działają tutaj bez większych utrudnień. Z drugiej zaś strony ten ukraiński przyczółek jest co prawda niewielki, ale nie został przez Rosjan całkowicie zlikwidowany. Jest oczywiście zablokowany i jego znaczenie jest marginalne, o czym wielokrotnie już Państwu mówiłem. Ostatnie kilka dni to też zmniejszenie rosyjskich strat w tym rejonie i zmniejszenie liczby nagrań, które docierały do nas ze strony zwłaszcza ukraińskiej z rejonu Krynek, co świadczy o tym, iż rosyjskie działania zaczepne celem pełnego wypchnięcia Ukraińców uległy znacznemu ograniczeniu. Pozostałe ukraińskie przyczółki w rejonie Mostu Antonowskiego czy w pobliżu Mostu Antonowskiego nie mają również większego znaczenia. Brak jakichkolwiek informacji z tego rejonu może to oczywiście świadczyć również i o tym, że te przyczółki w rzeczywistości już po prostu nie istnieją lub zostały przez Rosjan na tyle mocno zablokowane i ograniczone, iż Ukraińcy nie są w stanie ich w żaden sposób skutecznie wykorzystywać. Jednocześnie mamy całkiem sporo nagrań ze strony rosyjskiej potwierdzających skuteczne rażenie Ukraińców w trakcie przeprawy przez Dniepr, zarówno z użyciem moździerzy, artylerii, czy to dronów FPV, czy innych dronów, które lub to atakują w uderzeniu, samobójczym uderzeniu kamikadze, bądź też zrzucają granaty i inne ładunki wybuchowe na głowy ukraińskich żołnierzy, którzy transportują się różnego rodzaju łodziami przez Dniepr. Na skutek tych działań Ukraińcy oczywiście ponoszą niemałe straty, zarówno wśród żołnierzy, którzy giną lub odnoszą rany, jak i w sprzęcie, który wykorzystywany jest do przewożenia żołnierzy, rotacji żołnierzy, przewozu zaopatrzenia. To wszystko powoduje, iż utrzymywanie tego rejonu przez ukraińskie wojska, chodzi o rejon Krynek, jest niezwykle skomplikowane. Straty po stronie ukraińskiej cały czas rosną, a znaczenie i konieczność utrzymywania tego przyczółka przez stronę ukraińską z każdym dniem właściwie maleje. Wobec tego możemy przesunąć się dalej w kierunku wyłomu ukraińskiego pod Robotynę. Tu cały czas naciski ze strony rosyjskiej na wszystkich kierunkach, zarówno bezpośrednio na Robotynę, jak i na skrzydłach tej miejscowości. W ostatnich dniach Rosjanie odnotowali pewne sukcesy terenowe, wypychając Ukraińców z rejonu obronnego pierwszej linii obrony, tak zwanej linii Surowikina, na zachód od Werbowego, a na wschód od Robotyny. Następuje więc dalsze zmniejszanie ukraińskiego wyłomu i zbliżanie się Rosjan do samego Robotyna, jak i do drogi pomiędzy Orechowem a Robotynem. Nadal celem wojsk rosyjskich w tym rejonie jest wyrównanie linii frontu i pełne zlikwidowanie ukraińskiego wyłomu, a z drugiej strony Ukraińcy zaś za wszelką cenę ten wyłom będą chcieli utrzymać. Po pierwsze ze względów czysto prestiżowych, bo jest to właściwie jedyny sukces ukraińskich działań letnich w tym rejonie, a po drugie ze względu na to, że gdyby potencjalnie Ukraińcy chcieli kontynuować działania dalej w kierunku Tokmaku bądź też Melitopola, to musieliby zaczynać właśnie z rejonu Robotyne, a więc te kilka kilometrów, które udało im się z takim mozołem zdobyć, miałoby znaczenie w wypadku kolejnych działań ofensywnych. Czy takie działania Ukraińcy podejmą? Mogą Państwo posłuchać w debacie zorganizowanej przez Nowy Ład z udziałem moim, Artura Micka i Grzegorza Kucharskiego. Debata całkowicie za darmo, trwająca ponad 1,5 godziny, i jest dostępna już na naszym kanale. A jeżeli nie będą mogli jej Państwo znaleźć, to dostępna jest również w opisie tego nagrania. Przesuwamy się dalej w kierunku wschodnim, na południe od Wałyki Nowosyłki w rejonie Staromajorskie. Sytuacja całkowicie ustabilizowana, działania rozpoznawcze, wzajemny ogień artyleryjski i oczywiście rosyjskie bombardowania z wykorzystaniem bomb szybujących z modułem GLONASS. Poza tym brak aktywności obu stron. Analogiczna sytuacja w rejonie Wuchłedaru. Możemy więc przesunąć się w rejon Doniecki. Tu najpierw rejon Nowomychajliwki, gdzie nadal trwają rosyjskie działania zaczepne, przy czym Ukraińcom udało się ustabilizować sytuację na bezpośrednich podejściach do wsi, zarówno od południa, jak i od wschodu, a Rosjanie zbliżają się do miejscowości od północy z rejonu Marinki. Tu przesunięcie się linii frontu w kierunku Nowomychajliwki przez wojska rosyjskie o około 200-300 metrów w ciągu ostatnich kilku dni. Nie są więc to znaczne rosyjskie postępy, nie doszło do przełamania ukraińskiej obrony i wyparcia Ukraińców z tego rejonu. Nadal Ukraińcy twardo bronią swoich pozycji w rejonie Nowomychajliwki, jak i na wschód od niewielkiej osady Pobieda. Przechodzimy więc w rejon wspomnianej przed chwilką Marinki. Tu wydaje się, że sytuacja jest w miarę ustabilizowana. Rosjanie nie posunęli się dalej na zachód od miasta. Udało im się poczynić niewielkie postępy na północno-zachodnich obrzeżach Marinki. Poza tym brak zmian terenowych. Ogółem rzecz ujmując, ten brak znacznych zmian terenowych, jak i po prostu brak znaczących działań zaczepnych obu stron, przede wszystkim Rosjan, którzy posiadają inicjatywę właściwie na wszystkich frontach, wynika przede wszystkim z trudnych warunków terenowych i warunków atmosferycznych, które te warunki terenowe powodowały, a mianowicie z rozległego błota, które zamieniły się większość obszarów Ukrainy, jak i większość dróg, z których korzystać mogły obie strony. W związku z tym działania zostały ograniczone, ale mamy już od niedawna na Ukrainie ciężkie mrozy. Kilka najbliższych dni również ma być wyjątkowo mroźnych, a to spowoduje, iż działania z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego, broni pancerno-zmechanizowanej będą mogły być wznowione. W rejonie Krasnogoriwki pełna stabilizacja, przechodzimy więc w okolice Awdijiwki. Na południowym skrzydle tego miasta Rosjanie cały czas naciskają na Perwomajskie. Tu pewne postępy prawdopodobnie odnotowano we wschodniej części miejscowości. Naciski na północy Perwomajskie ze strony rosyjskiej zostały jednak skutecznie przez Ukraińców odparte. Nieustannie Rosjanie naciskają też Zwodiane i Opytne w kierunku Siewierny, Tenenkę. Tu być może niewielkie przesunięcie linii frontu, ale właściwie nieznaczące. Sytuacja wojsk ukraińskich jest tutaj mocno ustabilizowana, obrona jest zorganizowana i skuteczna. Analogiczna sytuacja, jeżeli chodzi o rosyjskie próby wyjścia z Opytnego i działań w kierunku 9. dzielnicy Awdijiwki. I w tym wypadku wszystkie rosyjskie próby dotarcia do tego rejonu zakończyły się niepowodzeniem. Stabilizacja, czy też wręcz stagnacja, również w obszarze na zachód od dzielnicy przemysłowej Promka w samej Awdijiwce, w rejonie zabudowy domków jednorodzinnych. Ukraińcy ustabilizowali już jakiś czas temu obronę i skutecznie odpierali wszelkie próby rosyjskiego przełamania własnych pozycji. I przechodzimy w takim razie na północne skrzydło Awdijiwki. Tu Rosjanie ponownie wdarli się do wsi stepowej, utrzymują kontrolę nad wschodnią częścią tej miejscowości, zachodnia pod kontrolą ukraińską, centrum stanowi ziemię niczyją. Rosjanie próbują jednocześnie oskrzydlać stepowe od północy, atakując bezpośrednio na miejscowość Berdycze. Odnotowali tutaj rzeczywiście pewne sukcesy terenowe rzędu kilkuset metrów, utrzymując szerszy niż do tej pory przyczółek na zachód od linii kolejowej. I w takim razie działania rosyjskie na północ od Krasnogoriwki, tu dalsze przesunięcie linii frontu w kierunku Oczeretynę, jak i Nowokałynowe. Sukcesy nieznaczące rzędu 100-200 metrów w ostatnich dniach. Widać więc wyraźnie, że sytuacja obrońców w rejonie Awdijiwki jest w miarę ustabilizowana, obrona jest zorganizowana, ale jednocześnie sytuacja obrońców jest niezwykle trudna. Ten korytarz zaopatrzeniowy nie jest zbyt szeroki, a rosyjskie działania zaczepne nie ustępują. Pojawienie się dłuższych mrozów może spowodować, iż Rosjanie wznowią szersze działania zaczepne na skrzydłach Awdijiwki, również z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego, czego nie obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Na zachód od Gorłówki, jak i na wschód od Toreczka sytuacja ustabilizowana i przechodzimy w rejon Bachmutu. Tu również inicjatywa należy do Rosjan. Na południe od miasta ciężkie walki na podejściach do Kliszczejówki i w okolicach Andriiwki. Niewielkie sukcesy terenowe strony rosyjskiej, przy czym Kliszczejówka nadal pod kontrolą ukraińską. Jednocześnie Rosjanie z samego Bachmutu naciskają na miejscowość Krasne, w tym wypadku bez większych rezultatów dla własnych działań. Do tego mamy rosyjskie próby pełnego zajęcia miejscowości Bogdaniwka, co zakończyło się rosyjskimi sukcesami w tym wymiarze, że do połowy wsi jest pod kontrolą rosyjską. Południowa część Bogdaniwki stanowi obszar będący pod kontrolą ukraińską. Wszelkie informacje co do rosyjskiego marszu na Czasiv Jar są całkowicie niezgodne z rzeczywistością. Czasiv Jar położone jest na znaczącym wzgórzu. Rosyjskie próby zajęcia tego miasta bezpośrednimi uderzeniami nie mogą zakończyć się inaczej niż niepowodzeniem. Zanim Rosjanie zaczną myśleć o Czasiv Jarze, muszą najpierw opanować miejscowość Krasne, która jest przez Ukraińców dosyć mocno ufortyfikowana. Samo zajęcie Bogdaniwki może nie mieć tutaj większego znaczenia, gdyż ta wieś położona jest w dość dużej dolinie względem ukraińskich pozycji na zachód od niej. Przechodzimy więc na północne skrzydło Bachmutu. Tu działania właściwie pozycyjne w rejonie Orichowo-Wasyliwki, Zalizneńskiego czy Grigoriwki. Więc w takim razie możemy przejść na występ Siewierski. Tu również inicjatywa należy do Rosjan, ale są to działania wyraźnie o dużo mniejszej skali, być może działania pomocnicze. Rosjanie koncentrują swoje naciski na skrzydłach miejscowości Wesołe oraz w okolicach Spirnego. Nie ustają również próby przełamania ukraińskich pozycji w rejonie Biłochorywki. Ze wszystkich tych rejonów nie ma informacji o rosyjskich zyskach terenowych. Pozwala nam to przesunąć się na północny brzeg rzeki Doniec. Tu cały czas rosyjskie naciski w kierunku rzeki Żerebiec, a konkretnie na kierunku miejscowości Jampoliwka i leżącej na północ od niej wsi Terny. Nastąpiły tutaj dalsze rosyjskie zyski terenowe. Do Ternów Rosjanom pozostało stosunkowo niewiele terenu. W toku tych działań ofensywnych w ostatnim czasie Rosjanie przesunęli się o ponad 3 km w kierunku zachodnim, postępując przez obszar leśny. Możemy więc przesunąć się dalej w kierunku północnym. Trwają również rosyjskie naciski na kierunku Makijiwki i Newskiego. W tym wypadku doszło również do niewielkich zysków terenowych dla strony rosyjskiej, które jak do tej pory nie doprowadziły do rzeczywistego zbliżenia się Rosjan do tych miejscowości, czy też zbliżenia się do rzeki, która oddziela obie walczące strony. Pozwala nam to znowu przesunąć się w kierunku północnym. Walki nie ustają również na podejściu do Sękiwki. Rosjanie po raz kolejny próbowali atakować wzdłuż drogi pomiędzy Wilczaną a Sękiwką z wykorzystaniem m.in. pojazdów opancerzonych i czołgów. Po raz kolejny, być może trzeci lub czwarty, doprowadziło to do unicestwienia rosyjskiej kolumny, zniszczenia wszystkich pojazdów i konieczności odwrotu rosyjskiej piechoty, czy też załóg tych pojazdów, które zostały porzucone, a wcześniej zniszczone w kierunku pozycji wyjściowych. Na koniec warto wspomnieć o tym, że po kilku miesiącach przerwy 3 stycznia odbyła się pierwsza chyba od sierpnia ubiegłego roku wymiana jeńców za 230 żołnierzy ukraińskich, którzy przebywali w rosyjskiej niewoli. Zwolniono 248 żołnierzy rosyjskich. Wśród tych 230 ukraińskich żołnierzy znaleźli się zarówno żołnierze Gwardii Narodowej, Armii Ukraińskiej, jak i Straży Granicznej. Wśród tej liczby byli również cywile. Po raz kolejny mediatorem pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami, jeżeli chodzi o wymianę jeńców, były Zjednoczone Emiraty Arabskie. I tą informacją kończymy kolejny odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Raz jeszcze zachęcam do wysłuchania debaty Nowego Ładu poświęconej wojnie na Ukrainie w roku 2023, jak i perspektywą na rok 2024. Debata z udziałem moim, Artura Micka i Grzegorza Kucharskiego dostępna jest całkowicie za darmo na naszym kanale. Raz jeszcze Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo. Thank you.